Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam w mroźne, lutowe przedpołudnie. Ach, jak piękne są drzewa w zimie, gdy pada śnieg, a sosny, świerki w blasku zimowego słońca połyskują. Ach, jak piękne są poranki, gdy na szybie mróz wymalował kwiaty i paprocie. W południe tańczę na lodzie, kiedy zaś jest wieczór, z okna gdzieś w oddali światło w domach się pali, a ja przy ogniu w kominku ogrzewam stopy i ręce. Białe czapy śniegu okryły świat aż po horyzont. Biało, biało, choinki w bieli do ślubu się stroją, na biało są dzisiaj chaty i pola. Zakochany chłopak, na biało obrzucony śnieżkami przez dziewczynę, sople lodu zwisają piękne, niczym pryzmat działają, przedostają się przez nie promienie słońca, pisze Agata Zielińska. Zaś pani Aniela Wolna Górska pisze tak: muzyka wichrów w konarach drzew, mgły opalowe ponad polami, ostatnie liście mroźny ściął wiew, okrył sady srebrnymi skrami. Gdy się rozpali królewski strój w bezkresach nieba pogodnej nocy, gwiazd spadających złocisty rój w górę podnosi serca i oczy. Ogniste smugi firmament tną, gdzieś w przepastnej giną ciemności, lecz nim zagasną, magicznie lśnią jak pozdrowienie z progu wieczności. Zima oznacza grudę, a więc zmarzniętą ziemię, opady śniegu, trudne warunki życia dla zwierząt. Miłośnicy przyrody, młodzież i służby leśne starają się ułatwić przetrwanie tego ciężkiego okresu mieszkańcom naszych pól i lasów. Tak dzieje się obecnie. Tak bywało i dawniej. Świadczy o tym cytat z kalendarza sprzed 105 lat zalecającego, cytuję: skoro po odwilży utworzy się skorupa na śniegu, poleca się baczne zwracać oko, by remizy wówczas w dobrym były stanie, jako i paśniki w paszę obficie zaopatrzone, bo zwierzyna, nie mogąc przebić skorupy śnieżnej, z głodu ogryza gałązki i kory z młodych drzewek w zagajnikach i szkółkach. Jeśli tylko śnieg grubszą warstwą ziemię pokryje, stawiać należy po polach budki dla kuropatw i ziarno w nich sypać, skorupę na oziminach przeorywać, aby się zwierzyna mogła do paszy dogrzewać. Tak więc czyńmy i dzisiaj. Mimo iż ponad wiek upłynął od opublikowania zacytowanych słów, nie straciły one nic na aktualności. Sikory, dzięcioły, a nawet kowaliki wymagają także pokarmu zawierającego tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Dla nich właśnie należy zawiesić na druciku kawałek świeżej, niewędzonej i niesolonej słoniny, z której chętnie skorzystają. Najlepiej, jeżeli jest to kawałek razem ze skórką. Ptaki, żerując, często siadają bezpośrednio na takim kawałku, a jeżeli usiądzie jakiś większy osobnik lub kilka naraz, słonina pozbawiona skóry po prostu się zrywa. A teraz wnioski z podjętego tutaj przez w ciągu trzech audycji tematu stan środowiska a zdrowie. Dużym zagrożeniem dla środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego naszego kraju i zdrowia jego obywateli jest niska społeczna świadomość i kultura ekologiczna, a także brak upowszechnienia kodeksu obowiązków człowieka wobec przyrody oraz konsekwentnego egzekwowania prawa jej ochrony. Dzięki edukacji ludzie powinni zrozumieć, że ich zdrowie zaczyna się od potrzeby ładu, harmonii i przyzwyczajenia do porządku, od podstawowych nawyków higienicznych, następnie zdrowego środowiska oraz zrozumienia prawdy, że człowiek jest częścią przyrody i powinien we własnym interesie podporządkować jej prawom i organizacji. Podstawowe prawo ekologii głosi, że każda rzecz wiąże się z wszystkimi innymi rzeczami, a do jedności przyrody należy także jedność człowieka i przyrody. Człowiek, w którego doświadczeniu odnajdujemy jedność przyrody, jest zarazem częścią przyrody. Dla przykładu, komórka zainteresowana tylko warunkami potrzebnymi, komórka zainteresowana jest tylko warunkami potrzebnymi do utrzymania życia i jego reprodukcji. Przypomina nam ona, że czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy częścią przyrody. Różnice między komórką ludzką a roślinną są znacznie mniejsze, niż się powszechnie uważa. Podstawowe struktury i funkcje naszych ciał są aż do molekularnego poziomu niemal identyczne jak u orłów czy fok. Myśl ta zawsze była wyrażana w wielkich religijnych doktrynach, bowiem żadna religia nie mogła nigdy myśleć o przecięciu czy bodaj rozluźnieniu więzi między człowiekiem a przyrodą. Doprowadzenie do przekonania o tym, że człowiek jest częścią przyrody, wymaga dużych kompetencji, analitycznego umysłu oraz umiejętności kojarzenia odległych pozornie faktów, zjawisk i procesów. Na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy na Rzecz Środowiska na temat budowa związków pomiędzy światem przyrody a zdrowiem człowieka zwrócono uwagę na to, że utrata kontaktu z przyrodą powoduje wiele trudnych do leczenia patologicznych zachowań człowieka. Zaś kontakt z przyrodą może być elementem terapii nerwic i trudności rozwojowych dzieci i młodzieży. Na konferencji Międzynarodowej Klubu Medycznego Ligi Ochrony Przyrody Ekologicznej Federacji Lekarzy w Uniwersytecie Poznańskim, a także na konferencjach Narodowego Stowarzyszenia Lekarzy na Rzecz Środowiska w Nowo Orlean i w Waszyngtonie omawiano skutki zanieczyszczenia powietrza dla roślin, zwierząt i człowieka. Stwierdzono, że, cytuję, substancje toksyczne zawarte w dychanym powietrzu mogą powodować skutki w każdym organie i układzie organizmu człowieka. Doktor medycyny Byron Bailey poinformował, że zanieczyszczenia dają coraz więcej niepokojących efektów ich działania na organizm człowieka, a zatem zdrowia nie można oddzielić od stanu zdrowia świata przyrody. Doktor medycyny Jerome Goldstein, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarzy, mówił, że przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza zapobiega rozwojowi schorzeń będących ich następstwem. Zatem elementem świadomości ekologicznej powinna być wiedza o związkach między stanem środowiska a zdrowiem i jakością życia ludzi. Środowisko życia należy zatem traktować jako zespół czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych, które tworzą warunki zachowania i umacniania zdrowia społeczeństwa. Stan środowiska jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla osiągnięcia pożądanego poziomu kultury zdrowotnej w społeczeństwie. Celem strategicznym w sferze zdrowia środowiskowego są działania promocyjne i oświatowe, łączące elementy socjologii z elementami toksykologii, higieny, zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. A zatem w ekologicznej edukacji, którą należy traktować jako swoistą szkołę cywilizacyjnego przeżycia, należy ukazywać wpływ stanu środowiska oraz skutki oddziaływania rozmaitych zanieczyszczeń na zdrowie ludzi. Dają one słabo poznany efekt synergiczny, to jest zwielokrotnione, szkodliwe oddziaływanie na organizm. Liczne zanieczyszczenia i ich kumulowanie się wywołuje epidemiologiczne zagrożenie ludności, negatywny wpływ na procesy życiowe, utratę zdrowia i zdolności do wydajnej pracy, cherlawość, szybsze starzenie się i wymieranie. Synergiczny efekt czynników chorobotwórczych generuje nowe choroby cywilizacyjne i obniżenie odporności. Należy zatem uczyć, tłumaczyć i przekonywać, że zdrowie jest wynikiem stanu równowagi między środowiskiem a duchem, umysłem i ciałem oraz mocy znajdującej się w każdej ludzkiej istocie. Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest stanem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brakiem choroby lub niepełnosprawności. Zdrowie jest kondycją pozwalającą człowiekowi wykorzystać wszelkie swoje możliwości dla osiągnięcia siły i szczęścia, a zależy ono od umiejętności i utrzymania równowagi ze swym środowiskiem. Grandym i McIntosh w monografii na temat higieny i zdrowia publicznego pisali: poprawę zdrowia zawdzięcza się nie tyle i nie tylko postępom nauk medycznych, ile zmianom środowiska zewnętrznego i poprawie warunków bytowych. Zajmując się drobnymi szczegółami diagnozy i patogenezy chorób, medycyna stoi w obliczu niebezpieczeństwa zaniedbania tego, co do tej pory było jej najpotężniejszym sposobem działania, mianowicie świadomym wpływaniem na zewnętrzne środowisko. Tymczasem badania przeprowadzone w naszym kraju ukazały ignorancję biorących w nich udział zarówno co do istniejących zagrożeń, jak i znaczenia środowiska, to jest wszystkich czynników oddziałujących na organizm i wpływających na życiowe procesy, takich jak gleba, woda, powietrze, rośliny i zwierzęta, promieniowanie słoneczne, krajobraz i klimat. Inne z tych czynników to produkcja, rolnictwo i hodowla, energetyka i transport, czy też kompleks antropogeniczny obejmujący ogrzewanie, ścieki i odpady. A więc zdrowia człowieka nie można oddzielić od stanu środowiska, a zatem zapobieganie jego degradacji jest najlepszym sposobem uniknięcia chorób i przedwczesnych zgonów. Zdrowie traktowane jest jako największa horyzontalna wartość i najważniejszy potencjał kraju, a także wyraz kondycji państwa i warunek efektywności edukacji i gospodarki. Wobec tego żadne interesy polityczne, finansowe, gospodarcze czy militarne nie mogą być realizowane kosztem życia i zdrowia ludzi. Dlatego też w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju wśród ogólnej masy aktywów kapitałowych, obok kapitału wytworzonego oraz kapitału środowiska, to jest jakości lasów, powietrza, wód i gleb, ich integralną częścią jest ludzki kapitał, to znaczy zdrowie ludzi i ich kwalifikacje. dokończę to zakończenie, te wnioski. Za tydzień ja teraz zapraszam Państwa do rozmów, ponieważ nie udawało nam się ostatnio tego dokonać. Przypominam numery telefonów do studia 056 dla Polski Północnej, kierunkowy 056 dla Polski Północnej 655 23 55 i dla Polski Południowej 655 23 56. Zapraszam bardzo. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Pana.
Ryszard Skalickiego. Panie doktorze, nie wiem jak dziękować za tę audycję, to taka poezja, po prostu jej wartość jest nieokreślona, z tym, że jest pewien taki niedosyt z tego względu, że te słowa są ulotne i co zrobić, żeby przedrukować to. Znam koncern medialny, który to, co dzisiaj powie, jutro wydrukuje, to takie wielkie najszczęśliwsze byłoby wyjście. To jedno. A drugie, taka jeszcze nieśmiała sugestia, no niepodobno, żeby, jest taka zasada, że z każdej sytuacji jest wyjście po tych wszystkich przygnębiających wieściach na temat stanu środowiska. Dobrze by było trochę optymizmu, trochę humoru nawet. No i także, jeżeli to by się dało jakoś tak udoskonalić, byłbym wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szkoda, że Pan nie wymienił konkretnej miejscowości z tej
Porwity,
południowej.
Proszę? Porwity w Kaliskiem.
Porwity, tak. Pozdrawiam tę miejscowość. Oczywiście dziękuję bardzo. Proszę Pana za głos. Może zacznę od tego ostatniego. Otóż robię co mogę, żeby zachować pewne proporcje między diagnozą, która jest taka, a nie inna, bo przecież pracowała i pracuje przez laty Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, która stawia diagnozy, jak jego stan w naszym kraju od wielu lat się kształtuje. Oczywiście są pewne z jednej strony, są z jednej strony pewne wskaźniki, że sytuacja się poprawia.
Tak.
A z drugiej strony rozwój motoryzacji, niestety także mentalność ludzi zmienia się bardzo wolno, więc jesteśmy w jakiejś takiej sytuacji po prostu rozdroża. Warto tylko przypomnieć, że ustalono, iż są takie godziny w mieście stołecznym Warszawie, że poziom zanieczyszczeń spalinami przekracza 600% dopuszczalne normy. Tak to wygląda, więc to jest kwestia, o czym wielokrotnie tutaj mówiłem, stylu życia i wzorów konsumpcji i wyboru oczywiście środków transportu. Otóż proszę Pana, to co mówię, to było opublikowane w swoim czasie w Pałacu w Lubostroniu. Wygłosiłem referat i Barcińskie Towarzystwo Ekologiczne wydało książkę i tam większość tych tez tego mojego referatu jest. Także jest sporo publikacji, jeśli mnie pamięć nie myli, to tych publikacji jest już około 30, jeśli nie więcej, a szykuje się większa następna publikacja.
Przepraszam, jeżeli można zasugerować, potrzebna jest cykliczność takiego, bo to te audycje i w tej formie są zupełnie unikalne i gdyby tak nasz dziennik, no bezcenna inicjatywa prasowa, gdyby on mógł tak społeczeństwu co tydzień jakby przypominać, wpajać te zasady, bo one są podane w taki sposób zupełnie unikalny, że one, to jest połączenie takie spojrzenia chrześcijańskiego, takiego komplementarnego na sprawę i one jest takie bliskie sercu. Powiadam, unikalne. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Unikatowe, tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Panią.
Mówi Anna z Mazowsza. Panie profesorze, ja zdecydowałam się, tak się składa, że słucham dziś Pana audycji, zdecydowałam się zadzwonić do Pana jako do naukowca i poruszyć problemy właśnie na poziomie mentalnym, ponieważ mówimy o skutkach, ale zacząć trzeba od przyczyn właśnie na poziomie mentalnym. Oczywiście Pan to porusza, ale co ja chciałabym tutaj dodać? Otóż jestem przekonana o tym, zresztą już niektóre pozycje literatury światowej mówią o tym, że świat będzie musiał powrócić do prostszych form życia, ale to, co przede wszystkim ja chciałabym podkreślić, to to, że problemem świata, nie jest to moja myśl, ale ja się z nią zgadzam, problemem świata głównym nie są biedni, ale głównym problemem świata są bogaci i ciągle bogacący się bogaci. W związku z tym nie ma granic bogacenia się i nie ma granic posiadania, nie ma granic bogactwa. I to musi być zmienione. Bez zmiany tego, bez wzięcia za twarz bogatych, bo oni wytwarzają skażenie środowiska. Przecież nie biedni. Przecież nie ta biedna Afryka. I nie chcę dalej podawać przykładów, prawda? W związku z tym, jeżeli chcemy dbać o swoje zdrowie, czy wymuszać ochronę naszego zdrowia, bo nikt nam tego nie da bez wymuszenia, w związku z tym musimy brać za twarz bogatych, musimy stawiać granice bogacenia się, musimy stawiać granice posiadania, musimy stawiać granice rzekomo świętemu prawu własności. Bez tego po prostu dążymy jako świat do zagłady w sensie ekologicznym. I chciałabym uprzejmie prosić pana profesora o jednak poruszanie tej podstawowej przyczyny, to znaczy braku granic bogacenia się. Dziękuję uprzejmie, nie chcę przedłużać.
Dziękuję bardzo za głębokie spojrzenie na to zagadnienie. Otóż od siebie dodam, że w miejsce głoszonego zawsze przez chrześcijaństwo, głoszonej orientacji na osiąganie cnót miłości bliźniego, sprawiedliwości i także wstrzemięźliwości, gdy idzie o konsumpcję, wprowadzono zachłanność i zaborczość, a więc fałszywy system wartości, który nasila eksploatację przyrody i to, co się nazywa konsumeryzmem. I ten właśnie kierunek pędu cywilizacyjnego traci nie tylko pozory moralnego usprawiedliwienia, ale jak słusznie pani zauważyła, zagraża ludzkiej egzystencji, po prostu przetrwaniu. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.